Rozmowa z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą, wykładowcą historii współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Boże, chciałbym dzisiaj prosić o komentarz i też o rozmowę właśnie w tym temacie oceny ogólnej polityki wschodniej prowadzonej przez państwo polskie. Okazją do tego pewnie będą i są decyzje i reakcje prezydenta, także rządu. Myślę tu ta jakaś pewnie konkretna, ale jeszcze nie zrealizowana propozycja czworokątu weimarskiego, co pan na to, a także ostatnie wydarzenia, reakcja na aresztowanie pana Andrzeja Poczobuta na Białorusi, a także manifestacje antypolskie we Lwowie. Otrzymaliśmy właśnie taką informację, tutaj list skierowany przez Związek Światowy Kongres Kresowian, list otwarty do prezesa Rady Ministrów. No i rzeczywiście zobaczyłem też na stronie internetowej tego związku www.kresowianie.com krótki film o manifestacji tej lwowskiej, manifestacji sympatyków OUN-UPA wraz z okrzykami bardzo, bardzo burzliwymi, antypolskimi. Jakoś ten ruch się bardzo mocno właśnie odradza teraz, no i te antypolskie hasła są tam wymawiane. Mówię tylko po to, żeby zarysować pewne tutaj, jakby powiedzieć, zarysy, szczegóły tego problemu. Ale ogólnie jak pan jako tutaj historyk i też politolog ocenia teraz kroki stawiane przez Polskę, jeśli chodzi o politykę wschodnią?
Ja myślę, że taką tezę kiedyś postawiłem, że po prostu polska polityka zagraniczna w ogóle nie istnieje. To znaczy jest polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest prezydent odpowiedzialny również za politykę zagraniczną, ale żeby polityka istniała, trzeba mieć jakieś swoje własne cele. Kiedy opisujemy tutaj politykę wschodnią, to podstawowe pytanie, które należałoby rządowi zadać, jakie cele konkretnie, strategiczne ma w stosunku do Białorusi, w stosunku do Ukrainy czy w stosunku do Rosji. I tu zaczynając od tego, co ojciec wymieniał, mianowicie od propozycji, tak przynajmniej media donosiły, prezydenta Komorowskiego, który w trakcie obrad tak zwanego Trójkąta Weimarskiego miał zaproponować kanclerz Angeli Merkel i prezydentowi Sarkoziemu, ażeby ten trójkąt zamienić na czworokąt, to znaczy zaprosić do tego wszystkiego również prezydenta Miedwiediewa. No to pytanie jest, o co tutaj chodzi? Czy to jest rzeczywiście autorski pomysł Bronisława Komorowskiego i czy to w jakikolwiek sposób wpisuje się w kontekst polskiej polityki wschodniej? Otóż każde dziecko nawet, patrząc w kontekście historycznym, wie, że najbardziej niebezpiecznym z punktu widzenia Polski, a zarazem z punktu widzenia całej Europy Środkowej, najbardziej niebezpiecznym porozumieniem jest porozumienie niemiecko-rosyjskie, budowane przez przynajmniej 200, ponad 200 lat na zasadzie pewnego strategicznego porozumienia, które przynajmniej kilka razy kończyło się dla nas rozbiorami lub zblokowaniem naszych interesów w tym obszarze. W związku z czym temu trzeba przeciwdziałać. I teraz jeśli zupełnie niedawno prezydent Komorowski spotykał się z prezydentem Miedwiediewem, wydawało się, że można tu było oczekiwać grania z Rosją przeciwko ewentualnym tutaj sprzecznościom interesów z Niemcami. Kiedy spotyka się z Zachodem tym razem, z Sarkozym i z Angelą Merkel, można się było spodziewać, że tu jest próba wygrywania pewnych rzeczy, które są konfliktowe między nami a Rosją. Tak, ażeby tworzyć pewną przestrzeń niezależnej polityki w Europie Centralnej. Tymczasem tu jest zupełnie co innego. Prezydent Komorowski w czasie wizyty prezydenta Miedwiediewa zadeklarował wprost, że jemu chodzi o wpisanie Polski w wielki proces tworzenia jedności Berlina, Paryża, Moskwy, a zarazem jeszcze do tego Waszyngtonu i my dodajemy tutaj swoją cegiełkę i przez to jesteśmy bardzo ważni. A kiedy przyjechali Niemcy i Francuzi, kiedy przyjechał Sarkozy i Merkel, to on proponuje czworokąt, a więc co mówi? My waszą politykę, my wasze cele zdefiniowane jako odbudowę tej osi Berlin-Moskwa popieramy. My nawet staramy się aranżować dodatkowe spotkania. Ale w tym momencie kompletnie nie deklarujemy żadnego alternatywnego celu w stosunku do tego, co było wytworzone w Berlinie, w Paryżu czy w Moskwie. Jedynie co zyskujemy, albo co zyskują pojedynczy politycy, to tak zwany PR, czyli dzięki temu, że my wpisujemy się bezwzględnie w wielkie cele strategiczne, które w moim przekonaniu są wbrew naszym interesom, ale że się w to wpisujemy, no to rzeczywiście odwiedzi nas Angela Merkel, to rzeczywiście odwiedzi nas prezydent Miedwiediew, a może nawet Barack Obama poklepie naszych polityków po plecach. A więc jest to kompletnie zanik polityki. Ona tylko i wyłącznie w moim przekonaniu, albo w przeważnej mierze jest wpisana na to, żeby pokazać, jesteśmy pokornym barankiem Europy. Druga rzecz, dzięki temu, że jesteśmy, czy za to, że jesteśmy pokornym barankiem Europy, proszę nam dać taką wizualizację naszej pozycji w świecie, tak nas poklepać mocno po plecach, ażeby nasze społeczeństwo uznało, no rzeczywiście rząd jest niekłótliwy, no rzeczywiście rząd powinien rządzić i powinniśmy go wybrać na kolejną kadencję, no bo tak cudownych relacji jak w tej chwili to nie mieliśmy z sąsiadami w ogóle. I to jest, jeśli idzie o tą strategiczną relację do Niemiec i do Rosji, to nie to zawsze powinno być tak, nie tyle nam nawet zagrażają naszym interesom Niemcy, czy nie tyle nawet nam zagrażają Rosjanie. Najbardziej nam zagraża porozumienie niemiecko-rosyjskie ponad naszymi głowami. Tu nie ma żadnych celów, które byłyby alternatywne, deklarowane przez obecny układ, czy przez obecnego prezydenta. Natomiast oczywiście ta polityka wschodnia musi mieć jeszcze rozróżnienia. Powstały te nowe byty po upadku Związku Sowieckiego, byty państwowe. To jest Ukraina, Białoruś i inne. I rzeczywiście, no co należałoby robić, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład Białoruś. Białoruś nie tyle może jest w stanie generować jakieś wielkie cele imperialne, ale z naszego punktu widzenia przede wszystkim powinna być troska idąca w tym kierunku, ażeby maksymalnie ochronić prawa mniejszości polskiej tam żyjącej i maksymalnie nie tyle udrażniać jakieś tam procesy wielkie polityczne, które by mogły przewrócić porządek, bo do tego nie jesteśmy w stanie, ale maksymalnie bronić praw polskiej mniejszości. Czy ten strategiczny cel w ogóle jest zdefiniowany, to ja wątpię. Czy ten strategiczny cel w ogóle, jeśli nawet jest zdefiniowany, czy jest realizowany lub skutecznie realizowany, no to na załączonym przykładzie, który ojciec wymieniał, widzimy namacalnie, że nie. Z kolei natomiast problem ukraiński jest o tyle jeszcze poważniejszy, że na kanwie tam zmagań różnorakich, które się dokonywały w czasie tak zwanej pomarańczowej rewolucji wcześniej i później, zachód Ukrainy, ten rzekomo prozachodni i tak mile u nas widziany, szedł w bardzo niebezpiecznym kierunku kreowania tożsamości politycznej na bazie ideologii ONUPA. Nawet niektórzy na tych różnych wiecach i demonstracjach, które się w Lwowie pojawiały, zdefiniowali cel Ukrainy jako jeszcze dalej idący, jeszcze dalej bardziej imperialnie, czyli włączenia Przemyśla i Chełma do macierzy rzekomej ukraińskiej. Nie widziałem tej reakcji ani prezydenta, ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od chociażby kiedy wizytował u nas prezydent Ukrainy. To no, zasadniczo no, z Janukowyczem na ten temat rozmowy się nie odbywały. No, nic tutaj się nie dzieje takiego, co by szło w kierunku na przykład polityki historycznej wygaszającej te niebezpieczne odwołania symboliczne, bo niektórzy mówią, no przemilczmy te zbrodnie, które miały miejsce na Wołyniu, przemilczmy te zbrodnie, które miały miejsce w Galicji Wschodniej, bo wtedy nam dobrze te relacje będą wychodzić. Na przemilczeniach zbrodni to jeszcze nikomu dobrze relacje nie wyszły i nie wychodzą również nam.
A niektórzy mówią, przepraszam, jedno słowo, pierw my przeprośmy za nasze zachowanie, prawda, polskie, a potem domagajmy się
są no, ale nawet takie głosy. To jest wtedy fałszywy sygnał, bo sygnał wtedy jest taki, że myśmy mordowali wpierw Ukraińców, bo oni odreagowywali w taki sposób. Takiej sytuacji nie było. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że na jakie konflikty II Rzeczpospolitej, to one w żaden sposób nie uprawniały do tego, żeby mordować niewinnych ludzi w setkach tysięcy. Z tego typu tezy są najnormalniej w świecie, bo to jest dobre, znaczy wydaje się pozornie, że dobre są tego typu tendencje, no to przepraszajmy za wszystko. Tylko jeśli my to robimy na zasadzie komunikatu fałszywego, to znaczy przyznajemy się pośrednio do zbrodni, których nie było lub usprawiedliwiamy czyjeś zbrodnie, które realnie były, to takie przeproszenia nie tyle budują jedność, co generują pewne fałszywe reakcje po drugiej stronie i bardzo bolesne reakcje po naszej stronie, bo przecież żyją jeszcze ludzie, którzy doświadczyli tych cierpień. W związku z czym tego typu polityka, jeśli ktoś fałszywie przeprasza, czyli na przykład moja rodzina, jestem głową rodziny, i nie wykonałaby jakiegokolwiek przestępstwa, zbrodni w stosunku do sąsiedniej. Ja poszedłbym i publicznie bym przeprosił, że przepraszam za wszystko, co się tutaj zbrodniczego stało w stosunku do tamtej rodziny, to ja obciążam pośrednio odpowiedzialnością jako głowa tej rodziny zbrodniami, które nie miały miejsca. I tak samo jeśli głowa państwa czy przedstawiciele państwa w ten sposób by czynili, no to wprowadzają pewien fałsz w obieg publiczny i to trzeba odpowiedzialnie czynić. Natomiast brak reakcji, to ciągłe milczenie, co się tam dzieje, że te szowinistyczne elementy są mocne, że się szkoły nadaje imienia Bandery, że się ulice nadaje, że się robi pochody różnorakie, że się bohatera czyni z niego czy z podobnych działaczy ONUPA. To po prostu skutkuje później tym, że brak tej reakcji jest uznany za słabość, a w tej kręgu cywilizacyjnym zawsze tak się to odbiera. I później inni stronie sobą padają żądania, no, które nas szokują. No ale to trzeba reagować w zarodku. Natomiast takich reakcji nie było i wydaje się, że wciąż nie ma. A pamiętajmy, że to miast słabnąć, to te procesy na zachodniej Ukrainie rosną. Można sobie też wyobrazić w perspektywie czasu, że państwo ukraińskie się rozpadnie na dwa człony. To różnie tam analitycy to rozważają, ale pamiętajmy, to ciążenie wschodu w kierunku Moskwy i to w drugą stronę ciążenie zachodniej Ukrainy może doprowadzić do ewentualnego rozpadu i wtedy zachodnio-ukraińskie państwo będzie naszym sąsiadem. Tylko na bazie jakiej ideologii zbudowane? No na bazie, teraz widać, w dużym stopniu jest takie zagrożenie, na bazie dziedzictwa ideologii ONUPA. A z czym to się kojarzy? No to mamy drugą wojnę światową i proszę sobie przypomnieć wszystkie te pogromy 1943 roku i innych lat. A więc, krótko mówiąc i podsumowując, ani w tym obszarze takim środkowoeuropejskim nie tylko nawet nie widać działań skutecznych, ale wydaje mi się, że zatarte są cele, jakie byśmy chcieli osiągnąć w relacji na przykład do Białorusi, czy w relacji do Ukrainy. A jeśli bierzemy pod uwagę tych wielkich graczy, tutaj mamy na myśli na wschodzie przede wszystkim Moskwę, to miast generować pewne rzeczy, które byłyby ugraniem czegoś dla Europy Środkowej, ugraniem czegoś dla naszego państwa, my za poklepanie po plecach naszych przywódców godzimy się, a nawet wyskakujemy przed szereg. No skoro widzimy, że jest niekorzystny układ, który się tworzy, niemiecko-rosyjski, to my jeszcze przed szereg mówimy, zaprośmy jeszcze prezydenta Miedwiediewa, niech będzie to czworokąt. Czyli w Warszawie, co z tego, że w Warszawie kiedyś był układ warszawski podpisany, czyli ten niby pakt obronny bloku sowieckiego, jak układ warszawski służył do tłumienia ruchów wolnościowych w Europie Centralnej. I co z tego, że w Warszawie się spotka Miedwiediew i Angela Merkel, skoro ich układanka będzie wbrew naszym interesom. To jest po prostu tylko przepieczętowanie, czy pokazanie innym krajom środkowoeuropejskim, na przykład takim jak Węgrom, które próbują grać pewną alternatywną politykę w Europie, że Polska absolutnie wpisuje się w kontekst głównych graczy, mimo tego, że ten kontekst gry tych głównych graczy jest wbrew interesom Europy Środkowej.
Czyli apel jeszcze raz o mądrą politykę zagraniczną, a także szczególnie uwagę zwrócenie na tutaj politykę wschodnią, bo wiemy co i jakie też tendencje teraz się odzywają, no i też w kontekście śmierci prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, który tą politykę dopiero teraz to widzimy bardzo mocno widział, rozumiał i też bardzo tutaj no tak konkretnie realizował w sposób, myślę, dobry, owocny dla całości interesów naszego państwa.
Ja bym jeszcze dodał, ojcze, że jeszcze apel o jedną rzecz, szczególnie do opinii publicznej, że to co, bo jedno osiągają ci nasi obecnie rządzący, osiągają pewien taki skutek zaczarowania, oczarowania społeczeństwa, jak to dobrze i mile jesteśmy widziani w różnych krajach. A to nie chodzi o to w polityce, żeby być ciepło odbieranym, tylko żeby realizować swoje interesy, bo to ciepło może być zupełnie pozorne, po to tylko, żeby powiedzieć, no tak, skoro ci aktualnie rządzący specjalnie nam nie przeszkadzają realizować strategiczne nasze interesy, to lepiej im okazać ciepło, żeby społeczeństwo uśpić w pewnej czynności. I to się dzieje.
Ten ciepły odbiór jest potrzebny bardziej, prawda, w turystyce, żeby zachęcać, żeby odwiedzać Polskę. Natomiast politycznie nie zawsze to jest, właśnie jak pan mówi.
Politycznie to nie ma najmniejszego znaczenia, to jest tylko kurtuazja. Natomiast problem jest taki, że nasze społeczeństwo i wielu tych ludzi z elit społeczeństwa, z mediów, z tych, którzy są powołani do recenzowania polityki, w tym ciepełku mniej więcej też się tak jak gdyby bawią. I to jest bardzo niebezpieczne.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz do tych spraw aktualnych. kulturalnych. Ostatnio, przypomnę, rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą, wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Uczelni Toruńskiej. Dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję, do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.